Salon artystyczny.
Abecadło wcale z pieca nie spadło. To tytuł spektaklu lalkowego dla dzieci, którego premiera odbędzie się niebawem na scenie Teatru Gdynia Główna. Spektakl przygotowuje Teatr Stacja Szamocin, czyli Luba Zarembińska. Ona i cała obsada tego spektaklu odwiedzą nas już za chwilę. Porozmawiamy także o nowej premierze Teatru Komedii Waldal, czyli Tomasz Waldal-Czarnecki i mam nadzieję, że też współautor scenariusza Szymon Jachimek pojawią się w studiu. Współautor, bo głównym autorem jest Roland Topor, a tytuł spektaklu to Hotel Palace. Porozmawiamy także o jodze, o tańcu, ale tak naprawdę o choreoterapii, o arteterapii, o nowym studiu tańca i jogi Aruna, które powstało i o tym, jak tańcem sobie pomóc, jak się otworzyć i spędzić miło czas w świetnym towarzystwie. To już za chwilę. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Myślę, że nam wszystkim tutaj arteterapia i choreoterapia jest potrzebna, żeby się tak trochę rozluźnić, lepiej poczuć. O tym porozmawiamy w drugiej części audycji. Studio jogi i tańca Aruna czeka w kuluarach salonu artystycznego, a w samym salonie witamy serdecznie. Teatr Stacja Szamocin, czyli Luba Zarembińska. Dzień dobry.
Dzień dobry. I aktorzy Teatru Gdynia Główna.
Czyli Agata Mieniuk i Tymon Bocian, tak?
Tak.
I to jest pełna obsada, nie licząc lalek Grażyny Rigal, spektaklu Abecadło wcale z pieca nie spadło. Tak?
Tak.
Tak, tak. O tym porozmawiamy, będzie premiera, jeszcze tylko przedstawię, bo tak się złożyło, że 19 jest premiera tego spektaklu, a 18 i 19 kolejny spektakl Teatr Komedii Waldal zaprasza na Hotel Palace, tak z francuska starałam się powiedzieć, nie wiem czy dobrze, czy Hotel Palace po prostu jak mówicie, nie wiem, Tomasz Waldal-Czarnecki jak mówi.
Dzień dobry, ja mówię Hotel Palace,
normalnie tak?
Hotel Palace nawet. Hotel Palace nam się zdarza, ale rzadziej.
Dodał Szymon Jachimek oczywiście i jest Anna Podgórzak z nami też, czyli część obsady tego spektaklu. O tym też będziemy rozmawiać, jak wy tam nad tym pracujecie, ale zaczynamy od abecadła. Co to z pieca nie spadło? Chociaż jak rozumiem, nawiązujemy do słynnego chyba wiersza.
Nie chłopło i się nie rozpłynął.
Tak, no.
Tak. To taka przewrotny tytuł, nawiązujący do wiersza Abecadło wcale abecadło z pieca spadło. To też pomysł był taki, że ja mam też wersję szamocińską i tytuł spektaklu jest Abecadło z pieca spadło. No i w międzyczasie okazało się, że otrzymałam stypendium z Samorządu Województwa Pomorskiego. No i dzięki zaufaniu dyrektorkom Gdyni Głównej zaproponowałam kolejne moje przedstawienie lalkowe, tak miniaturę lalkową, bo już to chyba czwarte będzie. Czwarta prezentacja i bardzo się cieszę, że udało mi się pozyskać do tego spektaklu Agatę Mieniuk, która też już współpracowała ze mną przy Tymoteuszu, też w lalkowej formie, prawdzie przedmiotu.
I od dawna współpracuje z Teatrem Gdynia Główna.
Tak, tak. I Tymon Bocian, który też gra z Agatą w innym spektaklu też lalkowym. I bardzo się cieszę, że wybrałam ich, bo bardzo sympatycznie mi się pracuje twórczo. No i za tydzień już premiera.
Premiera. No i tak, pewnie jakoś się tam pojawi ten wierszyk Tuwima, albo nie. Jakieś teksty Wandy Chotomskiej, tak?
Tak, wybrane teksty Chotomskiej, wiersze i proza. O, oczywiście teraz staramy się jeszcze o prawa do wystawienia, bo wiadomo, że Wanda Chotomska niedawno zmarła, tu w wakacje. No zdradzę, że po prostu wiersz Tuwima wystąpi w formie piosenki.
A zdradź coś o tych lalkach. Miniatura, powiedziałaś, przybliż naszym słuchaczom, co to jest miniatura teatralna i to jeszcze w lalkach.
Tak, to już w momencie, kiedy powstała idea Stacji Szamocin i że tak powiem, zdecydowałam się wziąć tę ruinę w 90% w małym miasteczku w Szamocinie, ten dworzec kolejowy, to już wtedy razem z moją przyjaciółką z teatru, instruktorką miejscową, bo przecież ja nie pochodzę z Szamocina, wpadłyśmy na pomysł tworzenia takich bardzo maleńkich przedstawień lalkowych już. Zaczęło się tam od sztuki origami. Zresztą do dzisiaj te przedstawienia nadal są grane. Już nie
pakujemy do walizki i chodu.
Tak, jeszcze wtedy też nie miałyśmy samochodu, więc autobusem z tymi walizkami jeździłyśmy jak misjonarki po małych miejscowościach. No i do dzisiaj to trwa, bo w międzyczasie były wędrówki, wyprawy po wsiach, do miejsc, gdzie nie dociera artystyczny teatr. Nawet już chałtury tam nie docierają. Ostatnio przez trzy sezony, dzięki też grantom z Poznania, ale też i tutaj właśnie przez 3 lata był teatrzyk Zajechał, finansowany przez Gdynię. I graliśmy ogromną ilość przedstawień, chyba 75.
No, ty jak robisz, to zazwyczaj tam 3 osoby maksymalnie chyba, tak?
Tak, tak. Mniej więcej, 2, a niektóre przedstawienia są grane jeszcze przeze mnie jednoosobowo.
No i mamy lalki Grażyny Rigal.
Po raz drugi. Zaprosiłam ją do współpracy, już teraz też na kolejny temat. Czasem mi się wydaje, że już do końca życia będę z Grażyną Rigal współpracować. No. Są reżyserzy, którzy mają swego scenografa przez całe życie. Bardzo, bardzo lubię te lalki. Nie wiem, jak aktorzy.
No właśnie, zapytajmy. Ja pamiętam kiedyś z bardzo młodym widzem, wtedy chyba 3-letnim. Byłam na takim spektaklu właśnie z lalkami Grażyny Rigal i ona zapytała mnie, ten widz, mówi, ciekawe, jakie to jest poczucie. Nie rozumiałam, o co chodzi, a jej chodziło o to, jak to jest taką lalkę trzymać w rękach, bo one uwodzą, prawda? Są takie... prawie żywe.
To zależy, jakie to są lalki. Czy to są lalki, czy literki, czy co to jest?
Nie, to literki też będą, ale to są postaci. I w tym wypadku, tak jak w Śpiącej Królewnie, to no wiadomo, że było 13 wróżek i tam król, królowa i śpiąca, i nieśpiąca jeszcze, czy błazen wymyślony przeze mnie. To tu Grażynie powiedziałam, że żeby dostała część tekstów, wstępnie, bo to jeszcze nie zdecydowałam. To był bardzo fajny etap pracy. I ja mówię, wymyślej. Wymyślej postaci do tych tekstów, które cię zainspirują, albo wymyśl sobie w ogóle jakąś postać. Ja pamiętam, że jeszcze jak w Szamocinie pracowałam z aktorką młodziutką, która w Teatrze Lalek nie miała do czynienia, Marysia była przerażona, mówi, za tydzień mamy premierę, a jeszcze lalki Grażyny Rigal, 5 lalek przyjdzie. Co my będziemy robić? Jak wymyślać te historie? Ja mówię, spokojnie, zobaczymy lalki i będziemy wiedziały, co. I nagle się pojawiła postać cyrkówki, która chodzi po linie i na przykład stworzyła Einsteina, postać Einsteina. Już nie będę zdradzać innych. No, chciałam,
Pani
żeby Agato, aktorzy powiedzieli właśnie, jak się
najpierw
animuje, czy ożywia te lalki.
Na pewno są to formy skomplikowane, gdyż są specyficzne i jakby specyficznie poruszane, tak jak klasyczna lalka teatralna. Aczkolwiek są bardzo intrygujące już przez sam wygląd, który moim zdaniem nieco odbiega od klasycznej lalki teatralnej. No i właśnie zupełnie inaczej się jakby pracuje nad tą formą. Myślę, że chyba ciekawiej niż nad zwykłą, bo można z nią zrobić wszystko tak naprawdę i wszystko zależy od naszej wyobraźni, bo to, czy to będzie jakby lalka obsługiwana jedną ręką, dwoma rękoma, czy będzie jakby... jaką jej formę nadamy, czy będziemy grać nią z partnerem, czy samemu. Wszystko zależy od inwencji twórczej aktora. I jakby myślę, że to jest właśnie...
Panie Tymonie.
Tak, ale trzeba, zgadzam się z Agatą, ale trzeba uważać przy tych lalkach, bo są bardzo delikatne, są bardzo jakby przy tym, przy takiej ludzkiej swojej wartości, są bardzo, właśnie bardzo przypominają takiego malutkiego człowieka, ale można rzeczywiście zrobić z nimi wszystko.
No i co robicie? Co to za opowieść? O abecadle, o literkach, o jakaś fabuła jest?
To jest po trosze chyba antropomorfizacja liter, ale też tak jakby zabawa z literami, kiedy my jako ludzie bawimy się z literami, które razem z nami tworzą jakieś tam pomniejsze etiudy, kiedy bawimy się tym, jak nawiązać do kolejnych liter, we wszystko włączamy nawet różnego rodzaju alfabety, jak alfabet kaszubski i mamy na ten temat jakby różne historie, które opowiadamy. Po prostu w małych formach.
Historyjki bardziej, prawda? To są takie opowiastki.
Jesteśmy literkami, opowiadamy o literkach, literki nam towarzyszą.
No bo to jest najbardziej chyba spektakl edukacyjny. Jakby pomyślany jako edukacja, jako nauka, czy utrwalanie liter polskiego alfabetu, ale też kaszubskiego. poprzez formę teatru lalek właśnie, lalki, jak i również przedmiot występuje, czy tam te litery mamy też. Ja tylko chciałam wspomnieć jedną rzecz. Jak pierwszy raz oglądała na premierze jeszcze w Sopockiej scenie of the beach śpiącą królewnę Grażyna Rigal swoje lalki, bo ona to robiła jako gadżet, jakieś wystawki tworzyła, ja to zobaczyłam, jakąś taką małą wystawkę, się zakochałam w tych lalkach. Grażyna była tak zdumiona, że te lalki tak ożywiają aktorzy, no w tym wypadku ja wtedy z Piotrem Srebrowskim występowałam, i ona się chyba prawie, no może nie popłakała, ale była tak wzruszona, że jej lalki żyją.
Ale one i tak żyją.
Teraz ciekawa jestem jej reakcji, kiedy ona po prostu zobaczy, co aktorzy, co wymyśliliśmy z Einsteinem, czy z cyrkówką, czy
one
z
żyją, chyba one żyją naprawdę, bo ja mam jedną lalkę Grażyny u siebie na krewie.
Strach wejść w spokoju, nie?
Ona,
że jak się odwrócisz,
ona
to ona
codziennie
będzie
ma inną pozycję. No. Tak. Ona na przykład w rano wraca, a ona siedzi i ma rękę przerzuconą przez kolano. I ja nic nie dotykałem w ogóle tam. No.
Bo właśnie chciałam zapytać Agaty, bo Agata już drugi raz ze mną współpracuje przy formie lalkowej, bo Tymon to jest od dzieciństwa przy Teatrze Lalek, bo wychował się na stacji Szamosin, dosłownie się prawie urodził. I pierwsze zdjęcie, jakie mam, takie powiększone, nawet nie wiedział, że po kilkunastu latach znowu do tego kosza będzie wchodził, bo znowu wróciliśmy do tematu Tymoteusza. To pierwsza próba z jego mamą na stacji Szamocin. To jest takie zdjęcie, jak on jest malutki i tam jakąś formę ptaka trzyma i w tym koszu wiklinowym. A chciałam zapytać Agaty, czy chciał ci się prosić o to, żeby jednak był jakiś gabit, nie? Czy drucik, czy z tyłu kołeczek, czy sznurki jak w marionetce? Czy zaufałaś jakby lalkom Grażyny Rigal, mojej koncepcji i sobie?
Na początku był nawet taki jakby fragment przedstawienia, w którym jedna z lalek posiadała bodajże podstawkę i drut, z tego co ja pamiętam. Aczkolwiek w biegu prób ustaliliśmy razem z panią reżyser, że jednak to bardziej nam utrudnia niż ułatwia, bo to jednak ogranicza. Mamy wtedy tylko jakoś określony zakres ruchów, a kiedy lalka jest pozostawiona sama sobie, tak jak lalki Rigal, wtedy można z nimi robić prawdziwą magię i wszystko, co jakby z serca wychodzi, w no formę przychodzi.
Kaszepska babcia na przykład rapuje.
Ojej! Panie Tymonie, to dla jakich to jest widzów? 3, 4, 5, 15, 25 lat?
Czuję, że trochę dla każdego, że jakby każdy mógłby się bawić dobrze przy tym, ale myślę, że tak głównie dla młodszych dzieci od 3 do 10 lat.
Abecadło wcale z pieca nie spadło. To 19 na scenie Teatru Gdynia Główna, Teatr Stacja Szamocin, a dzień wcześniej Teatr Komedii Waldal, i to w Sopocie, tak?
Tak.
W Teatrze na Plaży zaprezentuje swój nowy spektakl. I teraz krótko w ramach wstępu, dobrze? Bo patrzę, 6 minut przerwa na reklamy, ale 6 minut to można właściwie wszystko opowiedzieć. Szymon Jachimek już włącza się do rozmowy.
Przepraszam cię, Szymon, a jak wy się tam pomieścicie? Bo do tej jakoś tak mała scena strasznie. Ostatnio graliście na takich jakichś notowskich dużych scenach. To jak to tak teraz jest? To kameralna sztuka jest?
W spektaklach z naszymi młodymi podopiecznymi, to tak, jak mamy 40 aktorów na scenie, to potrzebujemy dużej przestrzeni. Tutaj mamy skromnie, jak na nasze warunki, 4 osoby plus 5 Artur.
Czyli jest Wilde, jest obecna tu pani Ania Podgórzak, Mateusz Deskiewicz i Michał Zacharek.
Michał Zacharek. Tak? I Artur Guza, akompaniator. Mhm.
Zdziwienie w twoich oczach, Andrzeju, naprawdę. To piękne. Naprawdę tylko 4 osoby? Tak, no są takie spektakle. Zresztą właśnie przed chwilą mówiliśmy o jednoosobowych, także to i tak tutaj idziemy na maksa, bo to właściwie 4,5, bo Artur jest taki niepotrzebny. Artur jest pomiatany przez resztę obsady. Zresztą to jest jakby taki leitmotiv tego spektaklu. Natomiast faktycznie w tych spektaklach kierowanych dla jakby tych naszych familijnych, powiedzmy, no tam występuje cały tłum osób, które przez cały rok uczęszczają na warsztaty. Tutaj głównie do Tomka i do Wilde. A z kolei no, te spektakle dla dorosłych, no wiadomo jak jest. No, musimy też mieć brać pod uwagę.
Jest podobno dla bardzo dorosłych.
Tak, od 63 wzrósł.
Czuję się zaproszona.
Trzeba będzie poczekać. No dobrze, scenariusz Roland Topor, jego koledzy, nie wymienieni z nazwiska i wymieniony z nazwiska Szymon Jachimek. Czyli Hotel Palace Topora jako taki, nie wiem, inspiracja, wzór, czy konkretne sceny stamtąd, jak to jest zrobione?
Są to konkretne sceny. My pomyśleliśmy z Tomkiem, jak ewentualnie można je połączyć, żeby to faktycznie przedstawiało jakąś całość. Dlatego, że nawet książka jest tak zaprojektowana, że jest Roland Topor wielkimi literami, no i potem sześciu właśnie jego kumpli, których mało kto w Polsce słyszał, więc jak oni są mniej ważni. No i faktycznie nie chcieliśmy wypisywać na plakacie wszystkich. Z kolei moim zadaniem było stworzenie jakiegoś świata, w którym te scenki mają prawo się odbywać, no nadanie jakiejś tam całości, ale chyba tak naprawdę klimatem nie odbiega to za bardzo od tego, co Roland z kolegami właśnie przy winku pisali. Zresztą mamy bardzo podobne metody twórcze.
Czyli gdzie będziemy? To już może reżysera zapytam. Jaka to będzie przestrzeń taka? Czas, miejsce?
Szukaliśmy z Moniką Wójcik, autorką scenografii, kostiumów, fajnej przestrzeni, która będzie plastycznie też ładna. I opieraliśmy się troszeczkę na steampunku, takim stylu, który gdzieś tam korzenie swoje ma u Werna, Juliusza Werna i jak Kapitan Nemo, epora pary, epoka mechanicznych jakichś tam mechanizmów, zegarów. I tak naprawdę ten styl jest sztucznie wytworzonym stylem, ponieważ nie funkcjonował w przeszłości. Został jakby przywołany z literatury gdzieś tam tak naprawdę do popkultury. Także troszeczkę wiktoriańskiego stylu, troszkę tego steampunku, dokładnie trochę jakiegoś art deco, taka mieszanina, ale ubrana przez Monikę w fajną formę, tak mi się wydaje, zobaczymy. Kostiumy są bardzo bogate, utrudniają aktorom granie, oczywiście to jest standard.
Ale faktycznie zapraszamy ludzi, jakby witamy ich w Hotelu Palace, że faktycznie znajdujemy się. To jest trochę na zasadzie objazdowej wycieczki po tanich, ubogich krajach, żeby jakby mogli widzowie tam, no kupią bilet za 30 zł, czy nawet 40, ale przez godzinę pławią się w luksusie. Ten luksus jest im pokazywany, tłumaczony, jak to wszystko działa i w takiej właśnie otoczce się bawimy.
Bo nie oszukujmy się, trochę tych widzów będziemy obrażali, trochę ich sponiewieramy, trochę nimi gardzimy, taka nasza konwencja jest, że traktujemy tych widzów troszeczkę jak takich biednych Polaków, którzy przyszli zasmakować trochę luksus.
Mają jeść rękami, rozumiem, tak?
No dokładnie. Widelce, takie plastikowe tylko.
No to nie wiem. To jeszcze się zastanowimy, dobrze? Teraz krótka przerwa.
Poczekaj, może tam uczą jeść ostrygi, czy coś takiego? Może...
Tak czy inaczej, tylko dla porządku, abecadło wcale z pieca nie spadło i to się odbędzie, znaczy ono nie spadnie 19 po raz pierwszy na scenie Teatru Gdynia Główna, 18 i 19 Hotel Palace w Teatrze na Plaży. O tym spektaklu jeszcze za moment będziemy mówić, a także o nowej w Gdańsku szkole tańca i jogi Aruna. To za moment.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A w Radiu Gdańsk salon artystyczny i bardzo serdecznie już w głównym salonie tego salonu witamy, czyli w naszym studiu, bo czekali Państwo w kuluarach. Joanna Mikołajczyk i Grzegorz Kania. Mogę powiedzieć, że założyciele studia tańca i jogi Aruna? Prowadzący?
Tak. Zgadza się.
Dzień dobry. I menadżerka także tańca, Maria Muskat, razem z nimi. Inspiratorka dzisiejszego spotkania i naszej rozmowy o arteterapii, choreoterapii, jodze i w ogóle o tym, co się będzie działo i co już się dzieje w waszym studiu i o tym, że na przykład warsztaty z tańca gaga to już właściwie nie ma miejsc. Okazuje się, że tak popularne to się stało pewnie po filmie o twórcy tego właśnie stylu czy też metody pracy. Ale o tym za moment, ponieważ utkwiliśmy tutaj lekko przerażeni w korytarzu hotelu
Panowie
Palace.
Nas przerazili, my nie.
To... Bo Tomasz Waldal Czarnecki, reżyser, powiedział, że nam tam będą krzywdę robić.
Obrażać.
Co Szymon Jachimek napisał. Pani Anna Podgórzak jest tutaj jako przedstawicielka obsady. Proszę powiedzieć tak szczerze, bać się czy nie bać?
To znaczy...
Co tam się będzie działo?
Myślę, że w hotelu Palace można się mocno zainspirować. Jest to taka kraina absurdu, do której zapraszamy. Nie będę zdradzać szczegółów, bo jest tak niedziela, godzina obiadowa. Warto przyjść wieczorem. Zapraszamy pary, singli, grupy. Jesteśmy tolerancyjni. W hotelu Palace wolno wszystko.
Śledzie z papieru, ryż z tektury.
Tak? Nie, no może nie. A gra tam pani jakąś taką rolę bardzo konkretną, charakterystyczną, którą można by opisać
jest
postać?
Rola jakby wiodąca, której do końca nie chcę zdradzać, ale też przeistaczam się w różne postaci. Mamy tam bardzo dużo działań, szybkie zmiany, więc widz też musi być czujny. żeby nadążał za tym, co się dzieje.
Z zabiciem obrażanym.
Przede wszystkim.
Bo Hotel Palace to tak naprawdę nie jest jakaś jedna fabuła, tylko kilkanaście oddzielnych scenek i cała nasza czwórka plus wspomniany Artur, akompaniator, czwórka aktorów, tworzą ten świat, przeobrażając się w różne postaci, w kilkanaście różnych postaci. Dlatego mamy głównych bohaterów, którzy bawią się na oczach widza tą formą teatralną, a tych form teatralnych będzie dużo, od teatru lalek przez musical, po teatr stricte dramatyczny. To są krótsze scenki, dłuższe i też nastawiamy się na dużą interakcję z widownią. Proszę się nie bać, bo nikogo nie wciągamy na scenę, na szczęście, albo niestety, chyba że ktoś bardzo będzie chciał. Ale tak naprawdę w Hotelu Palace, tak jak Ania mówi, można wszystko. I trochę na tym to budujemy, że rozmawiamy z widzem, zachęcamy go do dialogu. W jednym momencie widz może wybrać sobie scenę, którą będzie chciał w danym momencie obejrzeć.
Także jeszcze raz.
Na przykład.
Tak.
Absolutnie tu jest wszystko dozwolone. Także jest otwarta forma. Chcemy, żeby ci widzowie po prostu spędzili miło wieczór bez jakichś tematów tabu, bez jakichś granic przyzwoitości. Oczywiście my mamy swoje granice przyzwoitości. To nie jest tak, że biegamy bez majtek po scenie i straszymy biednych mieszkańców Sopotu. To jest oczywiście wszystko wystylizowane. Wszystko jest... Tak walczymy o to, żeby to było smaczne, ale jednak pikantne. Aha. Wiadomo, każdy granica przyzwoitości ma gdzieś indziej, więc jakaś starsza,
którąś
kulturalna pani przyjdzie i powie, usłyszy nas jakieś brzydkie słowo pupa, na przykład na scenie i powie, a wychodzę z mężem.
Mamy na to radę.
A mąż zostaje.
Jaką radę? Czekaj, jaką radę?
Zapraszamy na Hotel Palace.
Powiem państwu anegdotę. Graliśmy kiedyś emigrantkę w Teatrze Gdynia Główna i mamy scenę z księdzem. I jeszcze się nic nie wydarzyło, tam się trochę wydarza, ale się nic nie wydarzyło, tylko ksiądz się pojawił. I słyszymy z widowni. Przesada. Przesada. Pani była lekko oburzona tym, że jak można księdza wprowadzić na scenę. To są tematy, których się nie rusza. Także wiadomo, każdy ma granicę przyzwoitości gdzieś indziej. My mamy być może jako artyści i trochę komedianci przesuniętą, ale absolutnie nie, nikogo tam nie będziemy obrażali na serio. Chociaż kto wie, nie wiem, próby jeszcze trwają, zobaczymy, w którą stronę nas poniesie. Ale interakcja z widownią jest bardzo dla nas ważna i tak naprawdę każdy spektakl będzie inny, bo jak rozmawiamy z widownią, to wiadomo, no, przychodzą różni ludzie i różnie będą reagowali. Jedni coś nam odpowiedzą, drudzy nic nie odpowiedzą, a trzeci tak odpowiedzą, że...
Jeszcze się obrażą.
Dokładnie. Mhm. I się zdziwimy.
A czy nasza, za przeproszeniem, współczesność jakoś się wsączyła w te teksty Topora albo przez Szymona Jachimka? Znaczy, takie rzeczy, z których się śmiejemy dziś właśnie, bo są jakoś specjalnie, może dotkliwe albo głupie.
Staraliśmy się nie wkładać właśnie w to, co napisał Topor i jego koledzy, jakichś takich współczesnych tekstów, tylko jakby one są dookoła, w tej jakby w tych scenach łącznikowych, no nie konferansjerskich, ale powiedzmy, że one pełnią taką funkcję. Tak, tam takich nawiązań jest całkiem sporo, jest w pewnym momencie, no wszystko gdzieś się krąży wokół pieniędzy, bo jest to taki temat, o którym właściwie się nie mówi, a jednak się bardzo dużo myśli. To jest jakiś taki temat, gdzie no zawsze od kogoś jesteśmy bogaci, no i od kogoś jesteśmy biedniejsi. I tak naprawdę czasem zdarza nam się, no może mi się zdarza, ale wydaje mi się, że czytając fora internetowe, chociażby, że mam wrażenie, że tak, nie wiem, poczucie wyższości wobec ludzi bardziej ubogich, no nie jest czymś zupełnie niespotykanym w naszym społeczeństwie. No i też w drugą stronę, ja gdybym miał tyle kasy. Więc bawimy się właśnie tym rozpięciem właśnie na linię pomiędzy dwoma światami. Trochę też właśnie nabijając się i z samych siebie, no bo jesteśmy ludźmi zajmującymi się teatrem. Nie jest tak, że nam się specjalnie przelewa, ale też wydaje mi się, że puszczamy oko do widza, czasem właśnie lekko go obrażając, ale na pewno chyba bardziej tak go kłując w dobre samopoczucie, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy częścią tego systemu, który gdzieś się wokół pieniędzy kręci.
Piękne kobiety. No to właśnie nie ulega wątpliwości, bo to jest Wilde Waldal Johannesen, obecna tu Anna Podgórzak.
Tak, właśnie tak muszę troszeczkę konkurować z żoną reżysera.
Teraz tak, ekscentryczni mężczyźni, to chętnie uwierzę, że Mateusz Deskiewicz i Michał Zacharek sprostają tym rolom. No i ten wszechobecny zapach pieniędzy, tak, jest ten spektakl anonsowany, zarówno dla bogatych, jak i dla tych niepełnosprawnych finansowo. Coś takiego.
Tak, te pieniądze, pieniądze i seks. Dwie rzeczy, dwie rzeczy, które rządzą światem. Taki truizm, a z drugiej strony, wiadomo, teraz byśmy spytali tutaj siebie nawzajem, co jest najważniejsze w życiu? No rodzina, miłość. No tak fajnie tam o tym porozmawiać, prawda? To w niedzielę w kościele też to usłyszymy. A tak naprawdę to pożądanie plus ten materializm to są tak silne bodźce, z którymi tak naprawdę walczymy każdego dnia w większym lub mniejszym stopniu, ale no nie da się w społeczeństwie, w mieście tego uniknąć. To w Polsce po samochodach widać, co tam się dzieje. Jak do Norwegii pojadę, to tam jakieś elektryczne, brzydkie samochody, mój teść jakąś Leafa ma brzydkiego, takiego niebieskiego, bo jest praktyczny. W Polsce ten samochód to jest jednak gdzieś tam... Tomek,
ale w Norwegii się nie jeździ, tam się snuje.
No właśnie, też zaraz powiemy, że oni mają dużo pieniędzy, więc sobie mogą, droższe. Prawda? No. Mandaty wysokie. Także ta obecność pieniądza, no kochamy te pieniądze, chcemy być bogaci wszyscy, chociaż tego tak nie przyznamy wprost, a z drugiej strony wiemy, że to nie jest najważniejsze. No i to jest duży problem i trochę tak naprawdę poruszamy, żeby nie było, że moralizujemy strasznie w tym spektaklu, to jest spektakl komediowy, ale pokazujemy trochę, do czego pieniądze mogą doprowadzić i co by było, gdybyśmy mieli ich tyle, że już więcej się nie da. Że możemy naprawdę mieć wszystko. Czy odbije nam, czy zaczniemy je naprawdę inwestować w pomoc
charytatywną. Zapłacimy większy podatek.
No, na przykład.
My z Tomkiem wierzymy, że tak naprawdę wiemy, co zrobimy, że jeśli kiedyś już zarobimy grube miliony, to po prostu otworzymy własny teatr z własną siedzibą, co nam się marzy, bo już kiedyś mieliśmy premierę w Gdyni, niedawno graliśmy w Domu Technika w Gdańsku, no teraz po raz pierwszy w Sopocie, niedługo prawdopodobnie Puck. Natomiast...
Dopytują się o nas.
Wydaje nam się, że wtedy byśmy faktycznie pewnie jakiś taki swój teatr otworzyli, ale nie wiem, być może po prostu byśmy tutaj obładowani hajsem, że użyję takiego potocznego bardzo wyrażenia, kupili sobie kolejne kilka samochodów i no i co, i heja gdzieś tam. Ale nie, ale wierzymy, że jednak...
Jeździli po hotelach z hotelem Palace, prawda?
Na przykład. Ale zatem z drugiej strony wydaje się, że jeśli seks jest jakąś siłą, no to wydaje mi się, jako dyrektor teatru, nie, i kierownik literacki, to nieważne, dobrze. To się
Zapach pieniędzy, proszę Państwa, fontanna, szampana, luksusowe samochody, wszystko to w hotelu Palace. Tak?
Zapraszamy.
Piękne kobiety.
Damy wam to wszystko.
To na bank akurat.
Na godzinę.
I tak, w hotelu Palace premiera 18, kolejny spektakl 19 listopada. Premiera o 19, 19 dwa razy, 18 i 20.
Tak jest.
To już można się domyślić, że spektakl nie trwa dłużej niż 2 godziny, nawet krócej.
Półtorej godzinki. Zależy od widowni. Zobaczymy, co tam wymyślą.
Iwona Borawska, znany detektyw.
A my czekamy na emeryturę, żeby się zaliczyć w poczet widowni, bo była taka bariera, nie wiem, czy Państwo usłyszeli, postawiona na samym początku, że trzeba mieć 63 lata, tak? Skończone.
Tak, czekamy.
A zupełnie poważnie, oczywiście, każdego zapraszacie, co?
Oczywiście, każdego.
Mimo tego, cośmy tutaj.
Każdego, kto kocha teatr, dobrą zabawę, zapraszam.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Anna Podgórzak, Tomasz Waldel Czarnecki i Szymon Jachimek, którym obiecałam, że ponieważ przygotowują spektakl taki kosztowny, prawda, to teraz będą mogli po cichutku tutaj, no ale wy też w choreografii jesteście mocni, tutaj
tak?
Państwo tak zajmujący się choreoterapią będą patrzyli, jak się wymykacie z tego studia, delikatnie, a ja jeszcze raz... Joanna Mikołajczak i Grzegorz Kania przedstawię i Maria Muskat. Studio wasze nazywa się Aruna, powstało w Gdańsku i można tam iść tak na warsztat, na zajęcia z jogi. Nie trzeba być specjalnie wykształconym tancerzem, prawda? Ani osobą jakoś szczególnie sprawną fizycznie. Przeciwnie, państwo proponują między innymi arteterapię, choreoterapię. Pani Joanna także już za moment jedzie do Afryki znowu się uczyć, jak to jest z tym afrykańskim tańcem, żeby za jego pomocą ożywiać i ożywać nasze ciała. Także o tym wszystkim porozmawiamy. Ale najpierw o tym, że tak, państwo wrócili, czy przyjechali. Pan wrócił, pani przyjechała do Gdańska.
Tak.
I poczuliście, że tutaj trzeba by zrobić jakieś coś, co Maria Muskat bacznie obserwowała, nas o tym powiadomiła i teraz już wiemy wszyscy, że jest studio Aruna. Czyli krótka historia.
Krótka historia. Poznaliśmy się w Warszawie. Rzeczywiście Grzegorz wrócił tutaj na swoje...
Tak, do swoich rodzinnych stron.
Ja natomiast zafascynowałam się klimatem, który panuje w Trójmieście. Ludzie chodzą wolniej. W Warszawie jest pęd za wszystkim. Tutaj jest spokojniej. Postanowiliśmy tutaj naprawdę, naprawdę.
Andrzej się dziwi, bo on jeździ w takie miejsca, gdzie naprawdę jest spokojniej.
W porównaniu porównaniu z dużym miastem, z Warszawą, z jakiego przyjechaliśmy, bo tam się poznaliśmy, jest to naprawdę fajny tutaj klimat i poczuliśmy, że jest właśnie przestrzeń na to, żeby stworzyć studio jogi i tańca. Chcemy przede wszystkim oferować każdej osobie, niezależnie od wieku, sprawności, bo jogę i taniec może ćwiczyć każdy.
Wystarczą dobre chęci.
Daj trochę czasu, no i możliwość dotarcia w jakiś taki ludzki sposób, bo gdzie wy się mieścicie państwo? Bo my mieszkamy tutaj w Trójmieście w różnych miejscach, w Sopocie, w Gdyni, w Wejherowie, to już nie jest Trójmiasto, ale też...
Mieścimy się obok pętli na Zaspie tramwajowej. Jesteśmy troszeczkę tam schowani między blokami, więc najłatwiej do nas lub samochodem przy ulicy Rzeczpospolitej 11. Za pierwszym razem troszeczkę trzeba pokluczyć między blokami, ale dość łatwo jest do nas trafić.
No i teraz na przykład ogłaszacie takie warsztaty związane z tańcem Gaga i Natalię Iwaniec zaprosiliście państwo, tak, do siebie i wiem, że to się już spotkało z ogromnym, że tak powiem, odzewem ewentualnych warsztatowiczów. Już chyba nawet nie ma miejsc na to.
Zgadza się. Miejsca po trzech dniach już się nam zapełniły. Natalię ja poznałam w Warszawie na zajęciach. Jest to cudowna metoda, właśnie świadoma praca z ciałem, gdzie można podążać za nauczycielem w pewnej formie. Natomiast myślę, że cudowne jest to, że można własny ruch w to włączyć, podążając za ustaloną formą, jednak poruszać się tak jak czujemy i tak jak potrzebujemy.
Ja za dużo o tym oczywiście nie wiem, ale jak wiele osób oglądałam film o twórcy tego stylu tańca, sposobu ruchu i pamiętam, że on, znakomity tancerz i choreograf o ogromnych możliwościach, po kontuzji bardzo ciężkiej, właściwie sam wracając do ruchu, odkrywał taką metodę, która uwalnia ciało, a właśnie nie blokuje jakby, nie jest opresyjna. I tam później są takie sceny bardzo piękne, kiedy on tańczy z jakimś ogromnym tłumem ludzi. Właściwie oni tam sobie jakoś pod jego kierunkiem, ale tam, nie wiem, kilkadziesiąt, może setki osób, prawda, na tej sali zgromadzone, jakoś się ruszają w różnym bardzo wieku, w różnej kondycji fizycznej, także niepełnosprawne ruchowo, które jakoś odkrywają to, że tak jak on mówi, że zrób to, co możesz i jeszcze troszkę.
Właśnie to jest przepiękne, że nawet osoby na wózkach przyglądając się i jak gdyby poruszając się to na tyle, ile mają możliwość, odczuwają już w swoim ciele zmianę, ponieważ taniec jest wspaniałą metodą. Nie tylko przez ruch, ale jak gdyby patrzenie na osoby, które się poruszają, budzą się w nas endorfiny, radość, zwłaszcza na ten nas dzisiaj otaczający brak słońca. Taniec afrykański na przykład, czy jakakolwiek inna forma tańca budzi w nas słońce, energię, endorfiny. Także myślę, że jest to, zwłaszcza na tą pogodę, bardzo fajny pomysł na spędzenie czasu.
A joga? Coraz bardziej, chyba ciągle jeszcze coraz bardziej popularna, prawda? I jak pan trafił? W wieku dziecięcym, czy
ja od wielu lat już jak byłem na studiach, zacząłem się interesować jogą, a od 5 lat pochłonęła mnie zupełnie metoda sztanga jogi. Jest to taka tradycyjna forma pochodząca z Indii. Praktykujemy to zazwyczaj rano, ale mamy też popołudniowe zajęcia, no i tym chcę się dzielić. I tutaj tak samo jak Joasia mówiła o tym, że taniec, ruch uwalnia ciało od napięć, pomaga złapać taki lepszy kontakt ze sobą. To samo robimy poprzez jogę, poprzez łączenie ruchu z oddechem, poprzez systematyczne ćwiczenia uwalniamy ciało od napięć, pozbywamy się bóli kręgosłupa, uzyskujemy tą, na początku tą harmonię wewnętrzną, znajdujemy na macie, a potem możemy to przenieść na wszystkie inne obszary życia. I dzięki temu pozbywamy się stresu, żyje nam się lepiej i nie tylko ciało, ale i umysł i ogólne takie samopoczucie jest dzięki temu lepsze, więc warto ćwiczyć.
Kiedy myślę o jodze, to mi się moje koty przypominają, jak wstają rano. One spontanicznie wykonują jakieś asany, prawda? Tam coś takiego... tworzą.
No, pozycję kota też mamy. Też jest dość popularna. Przy ćwiczeniach rozgrzewkowych używamy. Zresztą bardzo dużo asan powstało w wyniku obserwacji ruchów różnych zwierząt. Czy pozycja kobry, czy pozycja kota, pozycja krowy.
Psa z głową w dół.
Który bardzo często wykonujemy, ćwicząc tą metodę. Mhm. Więc na podstawie obserwacji natury ludzie po prostu zrozumieli, że można też dochodzić właśnie do jakiejś większej harmonii ze światem, ze sobą. I to nam właśnie daje ta praktyka. Mhm.
No teraz jestem bardzo ciekawa, jak to z tą Afryką jest i co tam stamtąd się wynosi, ale przepraszam, bo to niezupełnie związane z tematem, ale takim obrazem, który mi się nasuwa, oglądałam taki film o różnych przejawach religijności i tam był pokazany właśnie kościół w Afryce, gdzie wierni modląc się tańczyli. To było tak dla nich naturalne i oczywiste. U nas byłoby dziwnie, prawda? Natomiast tam to było modlitwa, pieśń natychmiast przeradzała się w ruch, ruch w taniec i oni wszyscy razem jakby w tym tańcu byli.
To jest właśnie niesamowite, to jest wszechobecne w Afryce. Nawet przechadzając się rynkiem, czy też w ogóle drogą, można spotkać ludzi, którzy grają na bębnach, dzielą się tą muzyką. Też mieliśmy okazję być w kościele afrykańskim.
Ta ekspresja jest niesamowita.
Tak. Wielbienie po prostu Boga tańcem i muzyką.
Natomiast
śpiewem zwłaszcza, tak. Tańce afrykańskie, ja inspiruję się podróżami do Afryki, teraz do Burkina Faso. Tam uczę się od rdzennych afrykańskich tancerzy i staram się przywozić to tutaj właśnie do nas, do Polski i dzielić się tym tańcem afrykańskim z ludźmi.
A jest coś w ich ruchu, co dałoby się nazwać, opisać dla nas nowego, odkrywczego, właśnie ciekawego?
Ciekawe jest to, że ten taniec budzi bardzo dużo radości. Jest mocno z ziemi, jest takim daje też duże osadzenie. Daje duże osadzenie. Na pewno podwyższa poczucie własnej wartości, bo pozwala też wytańczyć stres. Ja nie wyobrażam sobie nie tańczyć tańców afrykańskich. To jest niesamowite. Po prostu słońce.
Wytańczyć stres i mieć słońce. Co?
Ja tak słucham cały czas, bo dla mnie to jest naturalne, że jak się człowiek porusza, czy tańczy, czy się rusza w ogóle, no to wyrzuca coś z siebie normalnie. Jak się idzie na długi spacer, to się pozbywamy pewnych niepotrzebnych w nas elementów, takich szkodliwych na przykład. Nie? To w tańcu też, to ja wierzę w to. Tak.
Tu jeszcze pomaga muzyka z bębnów, która po prostu generuje rytmicznie, wprowadza nas w ruch.
No, wszystko drży, podłoga, tak, prawda?
Wchodzimy w lekki trans, jak gdyby. Czyścimy sobie wszystko,
no. co niestety na co dzień w stresie nam się zbiera pod
nogi. Będzie w stresie.
I zostaje, odkłada się. No.
To Maria Muskat do mnie zadzwoniła, że jest taka sprawa, warto by o tym opowiedzieć. Jak pani trafia na takie zjawiska, że tak powiem?
Na przykład Asię i Grzegorza spotkałem przez koleżankę, którą znam też w związku z tańcem pięciu rytmów, tak? Więc przychodzą do mnie pomysły, przychodzą do mnie ludzie i staram się tym też dzielić w Gdańsku, nie? To akurat tak działa. Mhm. Też okazało się, że Natalia Iwaniec, która była kilka w Gdańsku razy i też bardzo jej warsztaty się dużą popularnością cieszyły na festiwalu Body Space, że znając ją miałam możliwość jakby tutaj przekazania kontaktu i tego, żeby warsztat się mógł wydarzyć.
Mhm. A państwo planujecie jakieś formy spektaklu, performance'u, czy tylko warsztaty, czyli praca taka bez efektu scenicznego, może tak to powiem.
Na razie bez efektów scenicznych. Mamy też, ja będę chciała na pewno pracować z niepełnosprawnymi, bo jednak terapia tańcem i ruchem bardzo dużo daje właśnie osobom chorym, niepełnosprawnym, ale to w przyszłości. Na razie, tak jak mówię, połączenie tańca i jogi jest bardzo jest niesamowitym połączeniem, ponieważ w tańcu można, brzydko powiem, załatwić pewne rzeczy, których w jodze nie możemy sobie przepracować. I
odwrotnie, dzięki jodze też możemy głębiej sięgnąć w pewne obszary, których nie możemy przepracować, używając innych metod. Więc
i to miejsce, to które jak gdyby jest połączeniem naszych pasji, tańca i jogi, które tak naprawdę zainspirowało nas w podróży w Indiach. Mamy nadzieję, że tutaj też otworzy ludzi właśnie na tą pracę.
Cieszy nas to po prostu, jak możemy się z innymi dzielić tymi naszymi pasjami.
A powiedzcie coś proszę o swoich mistrzach i nauczycielach. Kto to był? Czy co to było? Bo może właśnie podróż do Indii gdzieś jakieś.
Ja jak pojechałam pierwszy raz do Afryki, zanim pojechałam do Afryki, byłam na warsztatach, które łączyły w sobie taniec afrykański i brazylijski. Po prostu poczułam, że to jest jak gdyby, to jest ten kierunek, że to jest mój taniec, to jest ten ruch, w którym się czuję świetnie. I później właśnie zaczęłam jeździć głównie jednak do Afryki Zachodniej, do Senegalu, do Gwinei, ucząc się tam od rdzennych tancerzy.
Jest jakaś bariera pomiędzy nami a nimi? No już teraz po którymś tam razie to pewnie pani inaczej do tego podchodzi, ale jak pani pamięta na początku?
W momencie, kiedy jesteśmy z pozycji serca, to nie ma tej bariery.
Nie ma zdziwienia, że biała dziewczyna przyjeżdża uczyć się tańczyć ich rdzennego?
Bardzo się cieszą z tego, że chcemy się dzielić tą ich kulturą. Są bardzo otwarci. W momencie, kiedy schodzimy do tego poziomu serca. Wychodzimy z głowy, mamy otwartość, radość. Kiedy widzą, jak tańczymy, bardzo się cieszą, że tańczymy.
Takie zadanie, zobacz, zejść do poziomu serca. Mhm. Nawet musiałam najpierw może zrozumieć, jak to jest. Wiodę też, można powiedzieć, o schodzeniu do poziomu serca? Czy oczywiście, o wyrzuceniu czegoś z umysłu może szybciej?
Musimy, żeby zejść do poziomu serca, musimy najpierw wyciszyć umysł, więc to jakby zaczynamy od wyciszenia umysłu i potem już wejście w poziom serca jest już czymś zupełnie naturalnym i spontanicznym. Mhm.
A czy jest coś, czego się państwo uczycie w jakiś sposób, co odbieracie, przyjmujecie od swoich warsztatowiczów, uczniów? Bo to zawsze jest spotkanie człowieka z człowiekiem, prawda? Ja rozumiem, że skoro już jesteście na poziomie serca, to nie tylko nauczacie, przekazujecie, przykazujecie, prawda? Rozciągacie, nie wiem, pogłębiacie tylko?
Oczywiście jest to pewna wymiana. Też staramy się odpowiadać na potrzeby osób, które do nas przychodzą, różnych zajęć, w zależności od tego, jakie potrzeby mają uczestnicy. Dostosowujemy się też do nich i takie zajęcia oferujemy.
To są wszystko zajęcia indywidualne i obserwacja każdego uczestnika zawsze czegoś nas uczy. To jest zawsze jakaś wymiana. No i satysfakcja płynąca po zakończonych zajęciach, kiedy widzimy te uśmiechy na twarzach.
To głównie obudzenie uśmiechów i radości.
Ten relaks po praktyce, jak patrzymy, że te emocje naprawdę odpuściły i ludzie wychodzą uwolnieni, zadowoleni, no to jest tak duża satysfakcja, że nic innego chyba nie jest w stanie tego zrekompensować.
Ja widzę tylko jedną barierę. Właśnie jedną czy dwie, właśnie nie wiem. Bo chciałam powiedzieć o takim jakby przełamaniu się, ale wiele osób powie, ale ja nie mam czasu. I to jest ta druga. No i teraz oczywiście można powiedzieć, to znajdź ten czas, prawda? Bo to, że nie masz czasu, prawdopodobnie wynika z tego, że trochę inaczej myślisz o swoich możliwościach i o swoim czasie, niż byłoby to możliwe, gdybyś był zdeterminowany i jednak byś trafił. Jak pani myśli?
Myślę, że jeżeli nie mamy czasu dla siebie, bo to głównie oznacza to, że nie mamy czasu dla siebie, to jednak należałoby się zastanowić, jak wygenerować ten czas, bo to, jak ja czuję się po porannej praktyce jogi, jak czuję się po tańcu, daje mi od razu odpowiedź, dlaczego to jest tak ważne, żeby znaleźć czas, godzinę dziennie dla siebie. Jeżeli nauczyciel chyba twój, któryś z jogi powiedział, że jeżeli nie mamy 20 minut czasu na medytację dzienną, czy też na pracę z ciałem, powinniśmy znaleźć godzinę.
Tak, jeżeli nie mamy 20 minut dziennie, to w takim razie powinniśmy znaleźć godzinę.
Bo to znaczy, że nam więcej potrzeba, tak? Że jakby ten głód naszego ciała, umysłu,
zresztą,
potrzeba jest większa.
Myślę, że każdy z nas może sprawdzić, co robiliśmy w ciągu dzisiejszego dnia, w ciągu wczorajszego dnia, na ile tak naprawdę niepotrzebnych rzeczy straciliśmy mnóstwo czasu i tak naprawdę zastanówmy się, czy nie bylibyśmy w stanie poświęcić na początku być może 15 minut, być może pół godziny. To jest zawsze lepsze niż nie zrobienie niczego na jakieś właśnie konstruktywne rzeczy, które pomogą nam się wewnętrznie wyciszyć i po prostu pobyć ze sobą.
Mhm. A od której zaczynacie te zajęcia?
Od 6:45 rano. Zapraszam serdecznie.
Więc można przed pracą.
Bo ja chciałem o tym powiedzieć, że zależy, o której się budzimy i o której idziemy spać, to wtedy ten dzień jest dłuższy albo krótszy.
No, ja też, jeżeli chodzi o praktykę jogi, to tak naprawdę nie tracimy tego czasu. Zaczynając regularnie praktykować z rana, jest standardem, że zmniejsza nam się potrzeba snu. Ciało się oczyszcza, zmniejsza nam się potrzeba snu, więc śpiąc krócej, poświęcamy ten czas na praktykę i zyskujemy zdrowe ciało, świeży umysł, i nie tracimy czasu. Warto ćwiczyć po prostu.
Dance is in the air, tak? Tak się nazywa, nie wiem, stowarzyszenie, tak?
Można tak powiedzieć.
Marii Muskat, która jak widać tutaj pilotuje bardzo różne przedsięwzięcia artystyczne. Dziękujemy za to spotkanie. Czy coś jeszcze w powietrzu się unosi, o czym trzeba by dosłownie hasłowo na przyszłość powiedzieć? Stań z...
Na razie nie.
Na razie nie.
No, się pojawi to.
Dobra, to my liczymy na pani właśnie taki menadżerski nos, jak dotąd. Bardzo serdecznie dziękuję. Maria Muskat, Joanna Mikołajczyk, Grzegorz Kania, to jest studio Aruna. A także przypomnę, że gościliśmy Lubę Zarembińską, Agatę Mieniuk i Tymona Bociana, czyli twórców spektaklu Abecadło wcale z pieca nie spadło, premiera 19. Teatr Gdynia Główna w tym miejscu. Oraz Szymona Jachimka, Tomasza Waldal-Czarneckiego i Annę Podgórzak, czyli też zespół tworzący spektakl Hotel Palace, premiera 18, potem spektakle 19 listopada w Teatrze na Plaży w Sopocie. Teatr Komedii Waldal-Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.